Ta pierwsza część może była troszkę taka pesymistyczna, ale właściwie nie do końca, wiecie, dlatego że musimy czasem powiedzieć o przyczynach, problemach, które powodują, że nasi ojcowie nie byli może tacy, jakich oczekiwaliśmy. I takie wykłady pomagają nam ich zrozumieć. Także to też jest ważne, abyśmy jako dzieci, które może są rozczarowane swoimi ojcami, aby słuchając rozumieli, a też łatwiej przebaczyć. Tak jak wczoraj mówił brat Kazimierz, jeżeli rozumiemy, dlaczego on tak postępuje, to wtedy łatwiej jest wybaczyć, po prostu pogodzić się i zapomnieć. A po drugie, no, warto powalczyć o to, żeby nasze ojcostwo było właściwe, było dobre, było takim, jaki się Bogu i naszym dzieciom podoba, bo przecież tu chodzi o to, żebyśmy wychowali pokolenie chrześcijan, zdrowych chrześcijan, zdecydowanych chrześcijan, którzy będą w stanie poprowadzić Kościół, a też mieć wielki wpływ na życie naszego kraju. Tatusiu, co to jest kompromis? Pyta się synek. Odpowiem ci na przykładzie, powiada. Mama chciała, żeby kupić jej futro, a ja chciałem kupić samochód. Ostatecznie kupiliśmy futro, powiesiliśmy w garażu. W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, w wierszu 49 jest taki tekst. Jaki dom mi zbudujecie, mówi Pan. Rozpocząłem od tego domu Pana, domu, który Pan zostawił nam jakby w dzierżawę. Jesteśmy szafarzami służby Bożej jako ojcowie, ale od czasu do czasu warto zadać sobie to pytanie, jaki dom buduję mojemu Panu? Jaki jest mój dom? Jaki dom zostawiam mojemu Panu? W księdze Izajasza w 38 rozdziale i wierszu 1 jest hasło uporządkuj swój dom. Właśnie w drugiej części chciałbym pokazać nam, ojcom, jak powinien wyglądać dom chrześcijański, co to znaczy być chrześcijańskim ojcem, co to znaczy być dobrym ojcem, co to znaczy też mieć właściwe relacje ze swoimi dziećmi. I może rozpocznę od takiego wiersza, który znalazłem w internecie. Wiersza napisanego przez młodą dziewczynę, jeszcze świeży, bo podpisany datą 19 czerwiec 2006. Dziewczyna pisze o swoim ojcu. Nieważne, co myślę, nieważne, co czuję, moje życie bezkarnie rujnujesz. Nic nie potrafisz od serca powiedzieć, ciągle tylko gnębisz, wady wytykasz, moja dusza przed Twym licem kurczy się i znika. W zaciemnionym kąciku ze smutnych oczu powoli toczą się słone łezki. Postrzępiona dusza po raz kolejny pragnie podnieść się z upadku i tylko słodki uśmiech szmacianych istotek podpowiada mi, że nie jestem sama w bezkarnym świecie dorosłych. To jest wiersz, który woła o uwagę, woła o miłość ojca, woła o to, aby ojciec był obecny, aby ojciec błogosławił, aby ojciec troszczył się o swoje dziecko. W tym, zobaczcie, miłość dziewczynki. Kochani, chciałbym, abyśmy teraz otworzyli sobie list do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 14. 8 rozdział w ogóle jest nazwany traktatem o synostwie Bożym. Kapitalny rozdział, jeżeli chciałabyś jeszcze raz odnowić swoją świadomość kochanego dziecka Bożego, odczytaj 8 rozdział listu do Rzymian. Kapitalny rozdział, traktat o synostwie Bożym, jak Bóg traktuje nas jako dzieci. Chciałbym, kochani, na podstawie analizy kilku wierszy z tego rozdziału wyprowadzić pewne wnioski, jaki powinien być ojciec. I w wierszu 14 czytamy tak, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Bardzo znany tekst i bardzo ładny tekst, ale w tym tekście bardzo często usługi kaznodziejskie, w tych usługach zawarte jest takie zdanie: jeżeli chcesz być dobrym, kochającym dzieckiem Boga, to znaczy, że musisz być prowadzony przez Ducha Świętego. I bardzo często kaznodziejowie, cytując ten tekst, biją w taką tonację, jeżeli rozpocznę tym, co zakończyłem, biją w taką tonację wymagań, zasad, uzależnień. Ale powiem wam, kochani, że niedawno odczytałem ten wiersz zupełnie inaczej. Między Ojcem Niebieskim a Jego dzieckiem jest jeszcze coś, coś dane od Ojca. Jest to Duch Ojca. Między Ojcem Ziemskim a Jego dzieckiem jest też jeszcze coś. Może coś bardzo niewidoczne, może bardzo niewidoczna więź, co nazwałem zgodnie z tym tekstem Duchem Ojca. Duch Ojca, który rządzi w rodzinie. I chciałbym w tej chwili na ten temat coś powiedzieć. Duch Ojca prowadzi, Duch Ojca wychowuje, wpływa na dzieci, inspiruje, zarządza. Chciałbym od razu, zanim przejdę do szczegółów, zadać pytanie. Drogi bracie, ojcze, czy wiesz, jaki duch panuje w twoim domu? Zobaczcie, tutaj Biblia powiada, że ci, którzy są dziećmi Bożymi, między nimi a Ojcem Niebieskim istnieje dobry duch tatusia, dobry duch Abba, dany przez Ojca. To ten dobry duch Ojca prowadzi nas jako dzieci Boże. To ten dobry duch Ojca pociesza nas. To ten dobry duch Ojca wspiera nas w naszej niemocy. I tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochany ojcze, drogi ojcze, jaki jest twój duch, który zostawiasz w swoim domu, kiedy wychodzisz z domu? Jaki jest twój duch, którego otoczeniu wychowują się twoje dzieci? Jakim duchem twoje dzieci są karmione? Efekty panowania dobrego ducha w życiu dzieci. Dobrego ducha ojca w życiu dzieci na podstawie kilku wierszy wyciągniętych z 8 rozdziału listu do Rzymian. Pierwszy tekst to wiersz 15, a może od 15 w dół. Wiersz 15 powiada: wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Jeżeli jest dobry duch tatusia, jeżeli panuje dobry duch tatusia w rodzinie, to dziecko nie boi się. Ma poczucie bezpieczeństwa. To dziecko nie ma kompleksów, bo jego ojciec jest tatusiem. To jest pierwsza fantastyczna myśl. Jeżeli dobry duch tatusia jest w rodzinie, takie dziecko nie musi się bać. I zobaczcie, tutaj apostoł Paweł to mocno podkreślił i wyartykułował. Nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz jesteście odważni, powiada, jako dzieci, bo dobry duch tatusia panuje nad wami. Drogi ojcze, jeżeli dobry twój duch, duch chrześcijański, duch pomazany mocą Bożą, jeżeli zrozumiesz właściwie swoje ojcostwo i swojego ducha, twój duch dobry spocznie na twojej rodzinie, twoje dzieci będą miały poczucie bezpieczeństwa, twoje dzieci nie będą się bały, twoje dzieci nie będą wystraszone. Dobry duch tatusia. I takie dzieci też, zobaczcie, wołają do swojego ojca: Abba, tatusiu. Jakież to wspaniałe słyszeć od swoich dzieci: tatusiu, tato, a nie per ty, a nie per ojciec. To jest mój tatuś. Wiersz 16. Dobry duch włada duszą dzieci. Czytamy w wierszu 16. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeżeli dzieci wychowywane są w dobrym duchu swojego tatusia, one są przekonane, że są kochane. One są przekonane, że tatuś stoi po ich stronie. One są przekonane, że ich tatuś złoży swoje życie w ich intencji, że ich tatuś zrobi wszystko, aby one mogły w swoim życiu mieć się dobrze, aby one wygrywały. Duch Ojca towarzyszy dzieciom nawet wówczas, kiedy nie jest akurat obecny. Wiersz 26 i 27. Podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Zobaczcie, ten dobry Duch Ojca wspiera dzieci. Wspiera dzieci, jakie to ważne. Nawet dziecko, które nie ma wokół siebie ojca, nie ma w danej trudnej sytuacji obok siebie ojca, ale ono wie, że jego tatuś go kocha. Ono ma poczucie bezpieczeństwa i jemu łatwiej jest przeżyć różne trudne chwile w jego życiu. Dzieci wygrywają, jeżeli on ma świadomość, że jego tatuś go kocha, że jego tatuś jest po jego stronie. Wiersz 27. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Duch wspiera w niemocy. Świadomość przychylności Ojca oraz zaufania i pomocy w potrzebie. Bardzo często, kochani, dzieci mówią tak, jak Duch Ojca ich poucza. Wiecie, to są, ja mówię Duch Ojca, ale to są pewne klimaty, które na pewno rozumiemy. To jest postawa Ojca, to jest świadomość Ojca, to jest pewne nauczanie Ojca, to jest duchowość Ojca, to jest to, co mówiłem, to są elementy fizyczne, psychiczne i duchowe. Te trzy elementy, co do których Chrystus postawił zadanie Ojcu. I taki ojciec, taki tatuś. Jeżeli właściwy duch panuje w jego domu, to te dzieci wtedy są właściwie wychowywane. I dzieci mówią tak, jak duch ojca ich poucza. Na przykład Mateusza w 10 rozdziale i wierszu 20 o tym właśnie czytamy. Mateusz 10, 20. Bo wy jesteście tymi, którzy mówią, nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Ja oczywiście przez analogię transponuję te rzeczy do spraw rodzinnych. Chodzi tu o relację Ojca z dzieckiem Bożym, ale również przenoszę to właśnie do życia rodzinnego. Jakie ważne jest, zobaczcie, Duch Ojca. To stanowisko Ojca, ta postawa Ojca, ta duchowość Ojca, w jaki sposób to wpływa na życie dzieci. Bo wy nie jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego mówi w was. Twoje dziecko mówi to, co słyszy w domu. Twoje dziecko postępuje tak, jak widzi twoje postępowanie. Twoje dziecko myśli tak, jak ty myślisz. Nawet jeżeli tobie wydaje się, że twoje dziecko nie czyta twoich myśli. Jest pewnego rodzaju więź, ta duchowa więź, ten duch ojca, który ma niesamowity wpływ na życie swoich dzieci. Zły duch ojca, złe dzieci. W liście do Efezjan w 2 rozdziale apostoł Paweł o tym dosyć klarownie pisze. List do Efezjan, 2 rozdział, wiersz 2 i 3. Posłuchajcie. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. W których i wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Zobaczcie, zły duch ojca, złe dzieci. Rządził nimi duch synów, duch, który rządzi w synach opornych. I takie były też dzieci. Patrzcie, jakie to jest ważne. Ale wróćmy z powrotem do listu do Rzymian, do tego 8 rozdziału. I chciałbym teraz przeczytać wiersz 17. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Dzieci są dziedzicami wartości Ojca. Zawsze tak będzie. Dlatego tak bardzo ważnym jest, abyś ty, Ojcze, był dobrze prowadzony. abyś Ty, Ojcze, był pełen Ducha Świętego, abyś Ty, Ojcze, miał zdrowe i czyste myśli, abyś Ty, Ojcze, oglądał dobre rzeczy, abyś Ty, Ojcze, czytał dobre rzeczy, abyś Ty, Ojcze, słuchał dobrych rzeczy, bo to wszystko jest, to co Ty posiadasz, to jest dziedzictwem Twojego dziecka. Zobaczcie, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Twoje dzieci są dziedzicami Twojej postawy, Twojej duchowości, Twojego sposobu myślenia. Jabłko nigdy nie pada daleko od jabłoni. I to jest bardzo ważna prawda. Czytajmy wiersz 19. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Wiecie, odczytuję ten werset następująco. Dobry syn, wychowany w dobrej atmosferze ojcowskiej, jest dobrze przyjmowany przez otoczenie. Nasze dzieci będą kochane przez otoczenie, przez środowisko, jeżeli będą dobrze, w dobrym duchu wychowywane. Jeżeli będą wychowywane w duchu akceptacji, w duchu miłości, w duchu ojcowskiego błogosławieństwa. Zobaczcie, w wierszu 19 jest to bardzo ładnie pokazane, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Bo synowie Boży, prowadzeni tym dobrym duchem Abba, tatusia, one posiadają wartości, które świat chce mieć. Wartości, na które świat oczekuje. I takie dzieci są zawsze persona grata. Zobaczcie przykłady, ilustracje. Józef był wszędzie dobrze odbierany. Wszędzie był mile widziany. Dlaczego? Dlatego, że był blisko swojego ojca. Był kochany przez swojego ojca, kochany przez swojego tatusia. I nawet jeżeli Józef przeżywał trudne chwile, wszędzie chciano być w pobliżu niego. Jego otoczenie się niesamowicie zmieniało. Dlaczego? Dlatego, że był wychowywany w dobrym duchu jego tatusia. Czytajmy wiersz 23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha. Chciałbym zwrócić uwagę na ten termin zaczątek ducha. Czyli jest coś więcej. To jest tylko zaczątek ducha. Czyli ojciec może dać jeszcze więcej. Ojciec może jeszcze więcej ubogacić. Ojcostwo to pewien proces, który podlega ciągłemu rozwojowi. I kochani, powiem wam, że kiedy czytam ten werset, to on mi mówi, że mój tatuś niebieski, mój ojciec dał mi zaczątek ducha, czyli ma jeszcze większe błogosławieństwa, ma jeszcze więcej dobrego ducha, ma jeszcze więcej dla mnie wspaniałych rzeczy, ale ten werset również mi mówi, że moje ojcostwo się jeszcze nie skończyło. Że ja mogę jeszcze więcej, że kiedy będę się starał, że kiedy przyjdę do Boga, że kiedy będę blisko mojego tatusia niebieskiego, to i moje ojcostwo będzie lepsze. Ja dałem moim dzieciom zaczątek jakiegoś ducha ojcowskiego. Ale mogę więcej i Bóg daje mi obietnicę i Bóg daje mi gwarancję, że moje ojcostwo może wzrastać, może być lepsze z dnia na dzień. Nawet jeżeli popełniłem mnóstwo błędów, nawet jeżeli moje dzieci wiele razy z mojego powodu płakały, jeżeli zraniłem je wiele razy, to jest dla mnie nadzieja jako dla ojca, bo to był tylko zaczątek ducha, który im dałem. Ale mogę więcej, bo Bóg mi to gwarantuje, halleluja, bo Bóg daje gwarancję. Że ojcostwo się nie skończyło, że ojcostwo to proces, że ojcostwo polega na tym, że się rozwijamy i Bóg też to rozumie. I Bóg chce pomagać nam ojcom, nam mężczyznom. Wiersz 37. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Gdy dziecko wychowywane jest w otoczeniu dobrego ducha swojego tatusia, wygrywa. Wygrywa. Takie dziecko nie będzie się bało egzaminów. Takie dziecko nie będzie się bało podejmować ryzyka, podejmować wyzwań. Takie dziecko będzie szło przez życie, będzie odnosiło sukcesu i będzie wygrywało. Dlaczego? Dlatego, że wychowywane jest w duchu kochającego tatusia. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Jak wiele przekazujemy, często nawet niewerbalnie, naszym dzieciom. Duch Ojca. Dawid wygrał walkę z Goliatem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wyszedł prosto od Ojca. i na pole bitwy trafił prosto ze społeczności ze swoim ojcem. I Saul się bał, i bracia Dawida przecież mieli tego samego ojca. W tym momencie się bali, a Dawid, który przyszedł prosto od swojego tatusia, stanął, popatrzył, zobaczył, co się dzieje i powiada, ja pójdę walczyć. Dzieci wychowywane w duchu dobrego tatusia będą wygrywać. One nie będą się bały, one czują się akceptowane. One wiedzą również, że Bóg stoi po ich stronie, bo one są wychowywane w duchu dobrego tatusia. Ojciec był obecny również w życiu Jezusa. To jest też bardzo ważny motyw. Kochani, kiedy Chrystus wychodził z wody, pojawił się gołąbek. Gołąbek w czasie chrztu, czytamy w Ewangelii Marka, właśnie wtedy, kiedy wychodził z wody, zobaczył otwierające się niebiosa i ducha, jakby w postaci gołębicy, wstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jezus zwyciężał, bo czuł akceptację swojego tatusia. Abba, tatusiu, często wypowiadał. I on słyszał głos. Ty jesteś moim synem umiłowanym, moim synkiem. Jakie to ważne. Nasze dzieci będą wygrywały. Nasze dzieci będą cieszyły się, jeżeli ojcowie w dobrym duchu będą przekazywali im swoje błogosławieństwa. A jeśli brakuje ojców, nawet jeśli są to znane osobistości, dzieci przegrywają. Kochani, Abraham. Można było powiedzieć, dobry ojciec, wspaniały mąż Boży. Ale miał jednego syna, którego zaniedbał. Ten syn miał na imię Ismael. Wszyscy znamy tę historię. Abraham nie był obecny w życiu Ismaela. I wiecie, jak Biblia określa Ismaela? Dziki zwierz. W Biblii angielskiej dziki osioł. Co był winien Ismael? Takie samo dziecko jak każde inne. Po prostu nie miał ojca. Ojciec nie był obecny w jego życiu. I Pismo Święte powiada dziki osioł, dzikie zwierzę. Niczym dziko żyjące zwierzę, czytamy w 1 Mojżeszowej 16:12, będzie walczył z wszystkimi, a wszyscy z nim i wszystkim jego braciom obrzydnie jego oblicze. Dlaczego? Nie było ojca. Nie było tego dobrego ducha ojca, mimo że sam ojciec był dobry. Inny przykład, Mefiboszet. Mefiboszet stracił swojego ojca, a jego ojcem był Jonatan. Również wspaniały człowiek. Ale Jonatan zmarł, jego ojciec zmarł, kiedy Mefiboszet miał 5 lat. I wiecie, jak siebie nazywa? Zdechłym psem. Brak ojca. Powiada o sobie, jestem zdechłym psem. Nic nieznaczący. Nic w tym świecie nie znaczy. Relacja ojca ze swoim dzieckiem to jak dwie szyby przyłożone do siebie. Ostatnio brat Józefowicz taki przykład podał. Bardzo mi się to podobało. Odniosłem to właśnie do relacji rodzinnych. Jeśli między szybami jest piasek, to będą zgrzyty. To zawsze będzie zgrzytało. Jeśli między nimi jest woda, to już trudno jest te dwie szyby rozdzielić. Ale jeżeli tam jest kropelka oleju, to w ogóle tych szyb nie da się rozdzielić. Kochani, piasek może być symbolem naszego egoizmu, naszych zranień, złych relacji, złego ducha, który zostawiamy w naszej rodzinie. Wtedy relacje ojca z dzieckiem zawsze zgrzytają. Jeżeli tam jest woda, a woda to nasze tylko starania, już jest nieco lepiej, ale jeszcze niedoskonale. Ale olej, synowskie, ojcowskie namaszczenie z nieba. Wpierw leczy rany ojca, a potem przez ojca leczy rany dzieci, a potem skleja dwie strony bardzo mocno i jest problem, aby te dwie szyby rozdzielić. Moja córa kiedyś napisała mi w SMS-ie tak, nawet jak jestem zła, kocham tatę najbardziej. Kuba, mój najmłodszy syn, dziękuję, że tata mi zaufał. Chcę pokazać, że jestem dobrym synem. A w tym roku na Dzień Ojca otrzymałem takie oto SMS-y od mojej, bo nie byłem w domu. Moja córa napisała tak. Posłuchajcie, bardzo znamienne, że to pisze właśnie dziewczyna. Chciałam z okazji Dnia Ojca podziękować przede wszystkim, że po prostu tatuś jest. Wiem, że to, kim jestem i jaka jestem, jest dzięki Tobie, Tato. Ty nauczyłeś mnie służby i miłości do ludzi. Dziękuję za Twoją dyscyplinę i karcenie. Byłem zaszokowany, że to napisała dziewczyna. Dziękuję za Twoją dyscyplinę i karcenie. Dzięki temu jest mi łatwiej w życiu. Kocham Cię bardzo, bardzo mocno. A mój syn Kuba, który był w tym czasie w Szwecji, napisał mi takiego SMS-a. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, siły, determinacji i odwagi, mądrości życzę. Ja, syn. Bardzo mnie to wzruszyło. Ja, syn. On czuje się synem swojego tatusia. Ja, syn. Jakie to ważne, mieć takie relacje z dziećmi. Być takim ojcem, który wytworzy takie klimaty. Ja nie chwalę się, ja nie cytuję tego, żeby pokazać, jaki ja jestem dobrym tatusiem, bo mam swoje zranienia i mam swoje upadki, dlatego o tym zadatku tak mi się to podoba, bo wiem, że w Duchu Świętym, przy naoliwieniu odpowiednim jeszcze mogę być lepszym ojcem. Ale jakie to ważne, żeby dzieci się czuły, ja jestem Twoim synem, ja jestem kochany. Kochani, mam przed sobą również wypowiedzi innych dzieci. Oto dziewięcioklasista powiada tak. Mimo, że jesteśmy bardzo zżyci, jest jedna rzecz, którą chciałabym więcej słyszeć od taty. Chciałabym częściej słyszeć, kiedy mój tata mówi, że mnie kocha. Wiem, że on okazuje to przez swoje uczynki, ale każdego dnia, kiedy idę spać, mówię mu: dobranoc, tatusiu, kocham cię, do zobaczenia rano. Wtedy on odpowiada: marzę, by czasami powiedział: kocham cię także. Albo 10. klasa. Ja i mój tata mamy wspaniałe relacje i nic nie może ich zburzyć. Kocham go z całego serca. Byłabym nikim bez niego. On będzie zawsze dla mnie najlepszym ojcem na świecie. Kocham cię, tatusiu. Jeszcze inna wypowiedź. Nie wiem, co to znaczy mieć ojca. Widzę innych, którzy mają swoich ojców i chciałabym mieć swojego. Zawsze chciałam być kochana przez swojego ojca. Czasami mam złe dni i płaczę, ponieważ potrzebuję kogoś, z kim mogłabym porozmawiać, podzielić się swoimi problemami, lękami i opowiedzieć o swoich marzeniach. Przeżyłam wiele złych chwil, ale gdyby on był wtedy ze mną, nic z tego by się nie wydarzyło, bo on by mnie ochraniał. Czuję się wewnętrznie pusta. Pisze dziewczynka, którą ojciec zostawił, kiedy miała 2 lata. Pismo Święte pokazuje ojca jako kapłana. Jakie są zadania wyznaczone przez Boga dla kapłana? Po pierwsze, każdy kapłan miał obowiązek każdego rana się modlić. Drogi tatusiu, drogi ojcze, to jest właśnie ten duch, który zostawiasz w swoim domu. Twoja modlitwa w swojej komorze. Po drugie, kapłani byli wybrani, by błogosławić. Za chwilę o błogosławieństwie więcej opowiem. Kapłani pokropują krwią. Zostali powołani do tego, żeby błagać za grzechy ludu. To twój obowiązek, duchowy obowiązek. Pokropywać krwią Jezusa, swoje dzieci. Przepraszać za grzechy swoich dzieci, modlić się o to, aby one nie grzeszyły, wyznawać ich grzechy i prosić Boga o błogosławieństwo. Kapłan również oczyszcza, przebacza. Kapłani wyznaczeni byli do naprawiania, to jest też bardzo ważne, do naprawiania błędów swojego ludu, do naprawiania błędów swojego dziecka. Kochani, właśnie kapłan był tym duchowym przywódcą. I powiem wam, że ostatnio, kiedy czytałem po raz kolejny historię Abrahama, jakby jeszcze raz Duch Święty pokazał mi, że to nie Abraham miał wizję wyjścia z miasta Ur. Że całe życie Abrahama, ta przygoda, którą miał Abraham, jego wejście do tej ziemi, którą Bóg mu pokazał, wyznaczył, rozpoczęła się nie od Abrahama, od jego ojca. To ojciec wszczepił mu wizję. To ojciec pierwszy podjął decyzję. Abrahamie, wychodzimy z Ur. To właśnie ojciec był tym motorem, który sprawił, że życie Abrahama było takie wspaniałe, pełne przygody. Było życiem męża Bożego. To właśnie jego ojciec spowodował to, że Abraham miał piękne życie. Dlatego też tak bardzo ważnym jest, aby ojciec właściwą, duchową, przywódczą rolę spełniał. I oto pewna anegdotka śląska. Jeżeli nie będziecie rozumieli, to wam wytłumaczę. Spotyka się dwóch ojców. Jeden się chwali. Ty, Józek, wiesz, jak mój Antek fajnie kląć umie? A wiela mu to. Już 4 lata. A rzykać umie to już? Czyś ty głupi, takie małe dziecko? Wiecie, znaczy rzykać, modlić się. Ojciec się chwali, że przeklinać już umie, bo ma 4 lata, a modlić się umie, no coś ty, taki młody, taki mały. To jest właśnie to. Jak często cieszymy się, że nasz synek już gra w piłkę, jak często cieszymy się, chwalimy, że nasze dziecko to i tamto robi. Nawet nie ganimy go za to, że czasem sobie przeklnie siarczyście, bo z przedszkola przyniesie takie czy inne wyrazy, ale nie stać ojca na to, aby nauczyć dziecko modlitwy. Kochani, błogosławieństwo. Bardzo ważna rzecz w życiu ojca. Ja myślę, że wszystkie dzieci na to czekają. Chciałbym na temat błogosławieństwa kilka myśli przekazać zapisanych w 4 Księdze Mojżeszowej w rozdziałach 22 do 24. Tam jest historia Balaka i Bileama. Ale kochani, tam zawoalowanych jest kilka pięknych myśli odnoszących się do błogosławieństwa. I oto, kochani, tak króciutko, 22 rozdział i wiersz 12. I rzekł Pan do Bileama, nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Pierwsza bardzo ważna myśl. Oczywiście pod pojęciem ludu musimy wstawić dzieci, swoje dzieci. Nie przeklinaj swoich dzieci. Przeklinać oznacza źle życzyć. Oznacza wypowiadać się negatywnie. Drogi ojcze, biada ci. Biada ci, jeżeli będziesz przeklinał swoje dziecko. Jeżeli twoje dziecko będzie słyszało twoje negatywne wypowiedzi wobec twojego dziecka. Bóg powiada wyraźnie, nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu. Bóg chce błogosławić. 23 rozdział i wiersz 8. Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jakże mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? Bożym postanowieniem jest, aby nasze dzieci były błogosławione, nie przeklęte. Amen. Bożym postanowieniem jest, aby ojcowie błogosławili, a nie złorzeczyli. Ojcze, biada tobie, jeżeli twoje dziecko słyszało złe słowa, nawet w gniewie, nawet złości wypowiedziane. To zostaje w jego umyśle. O tym mówiłem w pierwszej części. A czytamy również wiersze 11 i 12. Rzekł Balak do Bileama, cóżeś mi to uczynił? Sprowadziłem cię, byś przeklinał moich wrogów, a oto ich błogosławiłeś, pobłogosławiłeś. A ten odpowiedział, czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, co Pan włożył w moje usta? Jeżeli chcesz otworzyć usta, drogi ojcze, to mów tylko to, co Pan włożył w twoje usta. Kolejna myśl. Diabeł chce przeklinać lub przynajmniej doprowadzić do tego, żebyś nie błogosławił. 23 rozdział, wiersz 25. Bardzo ważna myśl. I rzekł Balak do Bileama, skoro go już nie przeklinałeś, to go przynajmniej nie błogosław. To przynajmniej go nie błogosław. To jest taktyka diabelska. I właśnie diabeł chce zatrzymać ojców, aby nie błogosławili swoje dzieci. I pomyśl, drogi ojcze, ile razy błogosławiłeś swoje dziecko? Ile razy chciałeś, miałeś takie wewnętrzne pragnienie, dotknęło cię Słowo Boże, idziesz z nabożeństwa i już sobie myślisz, przyjdę do domu, włożę ręce na swoje dzieci, przytulę je, pobłogosławię, a potem nic. Raz, drugi, trzeci. Zobaczcie, co mówi diabeł. Skoro go nie przeklinałeś, to przynajmniej nie błogosław. I nasze dzieci wyrastają w braku błogosławieństwa ojcowskiego. A błogosławieństwo jest nakazem. 23 i wiersz 20. Oto nakazano mi błogosławić. To jest nakaz Boży. Drogi ojcze, to jest nakaz Boży. Oto nakazano mi błogosławić. Powinieneś podkreślić sobie ten tekst w swojej Biblii. To jest polecenie również dla ojców. Bogu podoba się, kiedy my błogosławimy. Wiersz pierwszy rozdziału 24. Gdy tedy Bilam widział, że Panu podoba się to, iż błogosławił Izraela. Panu się to podoba, halleluja. Skąd on wiedział, że Panu się to podoba? Bo również jego życie było przez to przemienione. Bo również Duch Święty go dotykał. Bo również on sam korzystał z tego, że zaczął błogosławić ludowi, Synom Bożym. Gdy błogosławimy, jest z nami Duch Święty. Drugi wiersz 24 rozdziału. A podniósłszy swoje oczy, ujrzał Izraela rozłożonego według swoich plemion. Wtedy ogarnął go Duch Boży. Halleluja. Drogi Ojcze, może zastanawiasz się, gdzie jest ten Duch Święty w Twoim życiu? Tu masz odpowiedź. Zacznij błogosławić swoim dzieciom. Zobaczysz, jak bardzo szybko pojawi się Duch Święty, świeże pomazanie, namaszczenie, wizje, proroctwo w Twoim życiu. Kiedy będziesz błogosławił swoim dzieciom, a dzieci tego potrzebują. Zaraz zresztą o tym powiem. Błogosławieństwo działa, wnosi zwycięstwo i powodzenie w życiu naszych dzieci. 23 rozdział, wiersz 9. Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Malutki ród. Ale błogosławiony i zobaczmy, co się dzieje. 24 rozdział, wiersz 18. Edom stanie się jego dziedzictwem, Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów, Izrael zaś nabierze mocy. Halleluja. To nieważne, że twoje dziecko jest słabe. To nieważne, że twoje dziecko może nie wygrywa konkursów, że może nie przynosi samych piątek. Twoje błogosławieństwo może to zmienić, zobaczcie. Słaby Izrael, do ludu się nawet nie zalicza. A Biblia powiada, zacznie wygrywać, zacznie zwyciężyć, zdobędzie Edom, zdobędzie Seir, Izrael nabierze mocy, halleluja. Dlaczego tak się zmieni? Dlatego, że otrzymali błogosławieństwo. Dlatego, że ktoś wypowiedział nad nimi błogosławieństwo w imieniu Pana. Ktoś błogosławił w Duchu Świętym. Drogi Ojcze, to Twoje zadanie, to jest nakaz Pana Boga. Błogosławieństwo działa. Jakie są elementy tego błogosławieństwa? 10 wiersz 23 rozdziału. Któż policzy Jakuba jak proch licznego, któż policzy choćby czwartą część Izraela, niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, niech mój kres będzie taki jak jego. Dobra przyszłość zawsze wiąże się z błogosławieństwem. Również dobry charakter, 23 rozdział, wiersz 21. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego, nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan jego Bóg jest z nim, wykrzykują na cześć jego jako króla. Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko takie było właśnie, zacznij go błogosławić. Zobaczysz, jak niesamowicie zaczną dokonywać się zmiany w jego życiu. Zacznie wykrzykiwać, zacznie chwalić Pana, jego charakter zacznie się zmieniać. To wszystko zostaje złamane, wszystkie przekleństwa zostają złamane przez błogosławieństwo Ojca. Błogosławieństwo Ojca. Zobaczmy dalej pewne zwycięstwo, 23 rozdział, 24 wiersz. Oto lud, jak lwica powstaje, jak lew się podnosi, nie spocznie, aż pożre zdobycz i krwi pobitych się napije. A również cechy, które nabywa nasze dziecko. Piękno i słodycz. 24 rozdział, wiersz 5. Jakże piękne są Twoje namioty, Jakubie, Twoje siedziby, Izraelu. Jeżeli tak będziemy błogosławić naszym dzieciom, one zaczną się zmieniać, rzeczywistość zacznie się zmieniać i rzeczywiście będziemy błogosławili. Ale będziemy odnosili radość, będziemy świadkami szczęśliwej rodziny, dlatego że nasze dzieci będą kwitły. Ale ostatni wniosek wyprowadzony z tych trzech rozdziałów, 9 wiersz 24 rozdziału. Kto nie błogosławi, ten przegrywa. Tu jest napisane tak. Przyczaił się, położył się jak lwica, jak lew, któż go spłoszy. Błogosławieni są, którzy Cię błogosławią, a przeklęci, którzy Cię przeklinają. To jest słowo również dla ojców. Ponieważ Pan nakazał błogosławić dzieci, ponieważ dzieci są darem od Pana, błogosławiony jesteś, jeżeli dzieciom błogosławisz. Ale biada ci, jeżeli tego nie czynisz. Dlatego też, kochani bracia, czym jest błogosławieństwo? To jest bardzo ważne. Błogosławieństwo hebrajskie bracha występuje po raz pierwszy w 1 Mojżeszowej 1:28. Bóg błogosławi człowieka słowami: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Czyli błogosławieństwo ma ścisły związek z życiem. Pierwsza myśl, bardzo ważna. Błogosławieństwo daje życie. Błogosławieństwo uruchamia pewien potencjał lepszego życia w życiu naszych dzieci. Życie musi mieć ciąg dalszy. Kto otrzymał życie, musi je nadal dalej przekazywać. Błogosławieństwo ma zatem wymiar czasowy. Wymiar czasowy. Po drugie, osoba błogosławiona niesie ze sobą wewnętrzne brzemię. Jest wędrowcem, którego przyszłość zostanie ukształtowana przez poczucie Bożej obecności. To jest wspaniałe. Wyprowadzasz swojego syna, wypuszczasz go w drogę z błogosławieństwem. To znaczy, że on niesie na sobie pewne brzemię, a to brzemię to świadomość, że jego Bóg jest z nim, że on nie jest sam. Nawet jeżeli zaplączę się w zakamarkach brudnych tego świata, ta świadomość twojego błogosławieństwa, Bożej obecności nie pozwoli mu zginąć. On zawsze będzie wracał z powrotem do swojego ludu, do kościoła, do zboru. Dalej, ten, kto otrzymał błogosławieństwo, nie otrzymał zarazem spokoju. Jego życie wypełnione jest twórczym niepokojem. Bardzo mi się to podoba. To jest trzecie znaczenie hebrajskiego barach. Błogosławić. Twórczy niepokój. Po pierwsze, jest to taka zdolność do zadawania pytań, pragnienia czegoś więcej, co jest nam dane. Twoje dzieci będą pełne twórczego niepokoju, kiedy ojciec będzie im błogosławił. Po drugie, błogosławieństwo związane jest z celem. Będzie ciągle do czegoś dążyło, będzie ciągle chciało coś nowego zdobywać. To będzie twórcze życie twojego dziecka szczęśliwego, bo ojciec mu błogosławił. Błogosławieństwo zadaje sobie pytanie o swoje przeznaczenie również. Odnajdzie sens i cel życia. Dziecko, nad którym ojciec wypowiedział błogosławieństwo. A również błogosławieństwo niesie w sobie pewien element, ładunek radowania się Bożą obecnością. Kiedy ktoś jest błogosławiony, wtedy przychodzi w jego życiu modlitwa i nadzieja. Kiedy ktoś jest błogosławiony, w jego życiu jest miłość i w jego życiu jest pokój. Dlatego też tak bardzo ważnym jest, abyśmy błogosławili swoim dzieciom. Jest taki jeden tekst biblijny, który również ojcowie powinni podkreślić w swojej Biblii. 1 Mojżeszowa 27:34. Cytuję. Gdy Ezaw usłyszał słowa ojca swego, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca: pobłogosław także mnie, ojcze mój. Straszny krzyk dziecka, skrzyk syna, który woła do ojca, ojcze, ja też potrzebuję błogosławieństwa, ojcze, pobłogosław i mnie. Ja już nie będę opisywał tej historii, abstrahuję, ale same słowo, to są słowa naszych dzieci, które wołają i krzyczą, ojcze, pobłogosław także mnie. To jest niewypowiedziana modlitwa naszych dzieci pod adresem ojców, ojcze, pobłogosław także mnie. Krzyk Ezawa dzisiaj jest krzykiem twojego dziecka, a także krzykiem dorosłych. Jest wołaniem, rozpaczą o to, by otrzymać błogosławieństwo. Jest jak niespełniona tęsknota, która echem odbija się w sercu tych, którzy oczekują błogosławieństwa, oczekują pełni życia, wchodzą w to nowe życie. Rodzice często zawodzą, nie przekazują tego błogosławieństwa. Dlatego też tak bardzo ważnym jest, abyśmy rozumieli, czym jest błogosławieństwo. Sześć elementów zawierających się w błogosławieństwie, ja tylko wymienię. Po pierwsze, znaczący dotyk. Kiedy ojciec błogosławi swoje dziecko, 1 Mojżeszowa 27:22, zbliżył się wtedy Jakub do Izaaka, ojca swego, który dotknął się go i rzekł do niego: ojciec jego, zbliż się proszę i pocałuj mnie, synu mój. Znaczący dotyk, pierwszy bardzo ważny element błogosławieństwa. Każdy potrzebuje dotyku. Nasze ręce ojcowskie wykorzystujemy w dwóch przede wszystkim generalnie w dwóch zadaniach. Po pierwsze, pracujemy, aby zarobić, aby przynieść, aby utrzymać rodzinę, a po drugie, aby dyscyplinować. Ale te ręce masz, drogi Ojcze, aby błogosławić, aby dotykać swoje dziecko, aby przytulać, aby składać pomazanie Ducha Świętego. Bo kiedy błogosławisz, Duch Święty, mówiliśmy, przyznaje się i Duch Święty spoczywa na Twoim dziecku. Badania wykazują, że dotyk wnosi wiele fizjologicznych również korzyści. Podnosi poziom hemoglobiny we krwi, podnosi poziom tlenu we krwi, co powoduje, że zwiększa się zasób energii i pomaga ciału w utrzymaniu zdrowia. Twoje dzieci potrzebują Twojego dotyku, żeby były zdrowsze. Dalej obserwacja noworodków wykazała, że niemowlaki, które przez pierwsze 10 dni były masowane przez 45 minut codziennie, przybyły na wadze o 47% więcej niż te, które były regularnie, nie były regularnie dotykane. Badania przeprowadzone wśród kobiet lekkich obyczajów i kobiet, które nie chciały zajść w ciążę, ukazały, że wiele z nich zgadzało się na seks tylko dla dotyku. Seks był ceną ich potrzeby dotyku i głaskania. Nie doświadczyły tego, kiedy dorastały w swoich domach. I druga, bardzo ważna myśl. Podobne badania wykazały, że wśród homoseksualistów większość z nich to tacy, którzy mieli ojców nieobecnych albo nie mieli z nimi dobrych relacji. Ponieważ nie otrzymali od swoich ojców znaczącego dotyku, później poszukiwali go w homoseksualnych związkach. To jest tragiczne. Dlatego Biblia mówi, nakazuję ci, abyś błogosławił, abyś dotykał, abyś przytulał. Przytulanie się do kogoś bliskiego nie tylko poprawia nastrój, ale również chroni także przed atakiem serca, informuje serwis BBC. Poprawianie sobie nastroju przez przytulanie się do bliskiej osoby, z kimś bliskim, jest najlepszym sposobem na smutki, a to może w przyszłości chronić przed atakiem serca. Dlatego, kochani, przytulajmy, dotykajmy, wkładajmy ręce. Niech ten dotyk również będzie znaczącym. Niech to będzie przekazywane również w miłości. To jest drugi element błogosławieństwa. Trzeci element błogosławieństwa, wypowiedziane orędzie, czyli dobre słowo nad naszym dzieckiem. Często rodzice szybko wypowiadają słowa krytyki i przypominania dzieciom ich błędów. Ty głupcze, ty leniuchu, jesteś zbyt gruba i tak dalej. Słowa krytyki nigdy nie osiągną pozytywnego celu, jedynie powodują, że dziecko się nie rozwija. Dlatego błogosławieństwo, dobre orędzie, dobre słowo wypowiedziane nad naszymi dziećmi. I mamy wiele przykładów w Słowie Bożym dzieci, które słyszały dobre słowo swoich rodziców. Jak powiedziałem, Jezus, jak na przykład Jan Chrzciciel, nawet którego ojciec błogosławił wyraźnie, głośno, zdecydowanie i to błogosławieństwo na pewno również w życiu zadziałało. W pewnym artykule zamieszczonym w USA Today czytamy o pewnym chłopcu, który wraz z ojcem przeglądali papiery dziadka po jego śmierci. Wtedy to po raz pierwszy widział swojego ojca płaczącego. Ojciec powiedział, ja nie płaczę tylko z powodu dziadka, ale z powodu mnie, bo jego śmierć znaczy, że już nigdy nie usłyszę słów, które tak bardzo pragnąłem od niego usłyszeć. Że był ze mnie dumny, że jest dumny z rodziny, którą stworzyłem i że dumny z mojego życia. Ten krzyk dzieci, krzyk nawet dorosłego człowieka. Ojcze błogosław. Ojcem jest się całe życie. Również pochlebna ocena, którą potrzebują wysłuchać nasze dzieci. Przedstawienie wspaniałej przyszłości. Kolejny element, bardzo ważny, błogosławieństwa. Modli się ojciec słowami, niech ci służą ludy, niech ci pokłon oddają narody, bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twojej matki. Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty, każdy, kto będzie ci błogosławił, niech będzie błogosławiony. Pierwsza Mojżeszowa, 27 rozdział, 29 wiersz. Słowa ojca do syna. Dlatego też, kochani, to błogosławieństwo, oddanie również Bogu. To jest kolejna rzecz. Oddanie Bogu. Oddanie w ręce z modlitwą i z nadzieją, że Bóg będzie błogosławił, że Bóg będzie kierował, że Pan Bóg będzie cudownie prowadził. W błogosławieństwie zawarta jest odkupieńcza moc łamania wszelkiego przekleństwa. Bo słuchajcie, nikt nigdy nie włącza lub wyłącza ciemności. Rozpraszamy ciemność tylko przez wniesienie światła. Właśnie błogosławieństwo jest drogą wnoszenia światła i rozpraszania ciemności w życiu naszych dzieci, a też w życiu innego człowieka. Dlatego tak bardzo ważnym jest, aby nasze dzieci rosły i wyrastały właśnie w atmosferze Bożego błogosławieństwa, w atmosferze tej cudownej radości. A położyć ręce oznacza, kochani, w języku hebrajskim to słowo samak oznacza położyć, usadowić ręce na jakimś obiekcie, oprzeć ręce na czymś. Ta idea oznacza naciskanie ręki na obiekt, który okazał się jako podpora, podtrzymanie dla położonej ręki. Ofiara, na którą nałożono ręce, przyjmuje ciężar tego przeznaczenia i musi go dźwigać. Ma obowiązek nosić coś, co nie było jego, a zostało na niego włożone. Zobaczcie, wkładamy błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Wkładamy przyszłość, a nie przegraną. Wkładamy sukcesy i radość, a nie negatywne rzeczy. To jest coś, co składamy na barkach naszych dzieci. I tam już nie będzie miejsca na złe, na negatywne, na przegrane życie. To dziecko nosi. Dlatego też ręce są kanałem przesyłającym. Ręce to tak bardzo ważny element Bożej teologii, teologii również życia. A kochani, kiedyś takie dwie myśli, które wyciągnąłem z humoru zeszytów. Posłuchajcie. Ręka tego człowieka była zimna jak ręka węża. Czy tak odbierają nas nasze dzieci? Ręka tego człowieka była zimna jak ręka węża. I druga ciekawa myśl. Serce w nim zawrzało zimną krwią. Nielogiczne, ale jakże logiczne. Ile ojców tak właśnie żyje? Serce w nim zawrzało zimną krwią. Dlatego też, kochani, zadatek ojcostwa. Mamy wiele do zrobienia. Takim pięknym przykładem wspaniałego ojca był właśnie Jair. Jair, który nie wstydził się zaprosić Jezusa do swojego domu. Jair, który nawet jeżeli miał problem, umiał się do tego przyznać. Jair pozwolił Jezusowi zarządzić pewnymi sprawami w swoim domu. Jair nie zezwolił, by jego dom był pełen niedobrej wrzawy. Wszyscy ci krzykacze zostali z tego domu wyzwoleni. I wniosek, kończę już, tylko Bóg może naoliwić Ciebie, drogi Ojcze, uzdrowić Ciebie, uzdrowić Twoje ojcostwo i naprawić relacje z Twoimi dziećmi. Twoje ojcostwo było zaczątkiem dobrego ducha. Możesz dać dzieciom coś więcej. Przyjdź po olej do Ojca Niebieskiego, albowiem od Niego wszelkie ojcostwo pochodzi. Halleluja. I w liście do Efezjan, 3 rozdziale, cytuję, kończę, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was, drodzy bracia, w was, drodzy ojcowie, przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Życzę wam, drodzy bracia, abyście kiedy odejdziecie, wasze dzieci mogły pisać elaboraty na wasz temat. Mogły pisać piękne wiersze o swoim tatusiu. A również teraz, aby wasze dzieci były szczęśliwe, że mają w swoim domu dobry duch dobrego tatusia. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Tobie, że w Tobie mamy wzór dobrego tatusia. I dziękujemy Tobie, że traktujesz nas jako synków umiłowanych. I dziękujemy Tobie, że i ja mogę czuć się akceptowany, bezpieczny, kochany. Jestem Twoim rysiem, Panie. I dziękuję Tobie, że moje siostry, moi bracia są również Twoimi córeczkami ukochanymi i Twoimi synkami ukochanymi. I możemy wygrywać, zwyciężać, mieć to poczucie pewności, poczucie wartości, dlatego że wiemy, iż Ty nas kochasz i dobry Twój duch, dobry tatusiu prowadzi nas przez życie. I dzisiaj przychodzimy, przynosimy siebie jako ojców. I ja proszę Cię również o wszystkich ojców, którzy są na tej sali. Panie, daj im taką siłę, aby mogli przełamać przekleństwo, które było nad nimi, a również, Panie, przekleństwo nad ich dziećmi, aby byli w stanie błogosławić, wypowiadać, aby byli w stanie prorokować, aby byli w stanie modlić się, aby roznosili tego dobrego ducha. Tego ducha w ich życiu, w życiu ich dzieci, w życiu całej rodziny. Panie, ogłaszam Twoje zwycięstwo, Twoją moc, Twoją chwałę i Twoją łaskę nad życiem każdego ojca, który jest tu obecny. Duchu Święty, prowadź. Wszelkie ojcostwo płynie od Ciebie, dlatego na oliw nasze życie. I spraw, Panie, aby ta oliwa znalazła się między nami a naszymi dziećmi, abyśmy zostali sklejeni, aby nasza miłość, Panie, była tak wielka, żeby dzieci chciały być z nami, przebywać. One tęsknią za nimi, za nami. Panie, spraw, abyśmy mogli przybliżyć się również do nich, abyśmy byli w stanie kochać, błogosławić i cieszyć się naszymi rodzinami i naszymi dziećmi. Boże, w Twoim imieniu, w imieniu Tatusia Niebiańskiego, błogosławię każdego ojca na tej sali. Amen. Amen. Amen.